Różne tematy przewijają się przez dzisiejszy poranek wnet, ale najważniejszy. Nowelizacja ustawy o IPN-ie. Przy telefonie profesor Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie marszałku.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Kulisy są ciekawe, kulisy rozmów między Polską i Izraelem. Jakie były?
Kulisy mają to do siebie, że pozostają kulisami, nawet gdy wydarzenie już przewija się do opinii publicznej i do wiadomości mediów, więc o kulisach niewiele powiem. Rozmowy trwały jakiś czas oczywiście i ten dokument wydaje mi się bardzo ważny, był od jakiegoś czasu przygotowywany, ale w kulisach czy za kulisami, więc oczywiście nikt o tym nie wiedział, poza tymi, którzy prowadzili te rozmowy. No i oczywiście najważniejszą osobą w partii. A dopiero w zeszłym tygodniu kierownictwo partii zapoznało się, całe kierownictwo, z tym dokumentem. Mówię tu o prezydium Komitetu Politycznego. A potem już to się toczyło, jak teraz przeczytałem, gdzieś to rząd w całości dopiero we wtorek wieczór poznał całe to przedsięwzięcie.
Wtorek, wczoraj była środa, pod wielkim wrażeniem szczelności Prawa i Sprawiedliwości są niektórzy komentatorzy.
No tak, ale to wąskie grono, 10 osób, więc nie trudno zachować dyskrecję.
No ale przynajmniej jeden dziennikarz powinien być wtajemniczony. Może był, może jakiś dziennikarz był, ale też zachował to w tajemnicy, że dzieją się takie rzeczy. Posłowie opozycji byli pewno, byli niepewno, tylko byli zupełnie zaskoczeni. Przyjechali, nowelizacja ustawy śmieciowej, a tymczasem jeden z ważniejszych aktów prawnych został uchwalony, ta nowelizacja ustawy o IPN-ie. Ma pewien wymiar geopolityczny.
No przede wszystkim właśnie sytuacja międzynarodowa skłoniła nas do tej decyzji. No nie spodziewaliśmy się, przyjmując tą ustawę, takiego rezonansu. Prawdę mówiąc, skala tego rezonansu trochę nas zaskoczyła, nawet powiedziałbym bardzo. No i trzeba było coś przedsięwziąć. Ja przypomnę, że ten projekt leżał w szufladzie, nie wiem, półtora roku. Patrzyliśmy na niego mając wiele wątpliwości. No ale potem jakoś tak się potoczyło, że on został nagle z tej szuflady wyjęty i trafił do Sejmu. Czasem popełnia się jakieś błędy, czasem trzeba się z nich wycofać. Tak to jest w polityce. To on nas przede wszystkim niepokoił ze względu na wątek ukraiński. Ja byłem za tym, żeby teraz przy tej okazji również poprawić te zapisy dotyczące Ukrainy, ale wydaje mi się, że po pierwsze nie chcieliśmy już mieszać dwóch kwestii różnych, a po drugie wydaje mi się, że to rozstrzygnie z korzyścią dla naszych stosunków z Ukrainą Trybunał Konstytucyjny.
A jakby pan marszałek bilans tego, przepraszam za piłkarskie porównanie, tego meczu Polska, reszta świata ocenił? Jaki jest bilans dla Polski tych 5 miesięcy?
No bilans wbrew pozorom nie jest zły, dlatego że sprawa odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w Polsce przez okupantów stała się przedmiotem zainteresowania mediów, co wcześniej było trudno osiągnąć. No i wydaje mi się, że tysiące, a słowo tysiące jest umowne. Tysiące czytelników czy telewidzów na całym świecie dowiedzieli się nagle, że Polska nie kolaborowała z Niemcami, że w Polsce obozy koncentracyjne urządzili Niemcy, że wymordowali w nich miliony Żydów. No, to jest, myślę, istotny sukces tej ustawy. No oczywiście były też skutki ujemne, ale one dotyczyły raczej sfery politycznej niż właśnie, powiedziałbym to, świadomościowej wśród ludzi, którzy czytają gazety czy oglądają telewizję.
Jednak wpychano Polaków do tego miejsca, w którym jest odpowiedzialność za mordowanie Żydów. Takich artykułów pewno ukazało się bardzo dużo. Pojawili się historycy, którzy mnożyli liczbę Żydów zamordowanych przez Polaków. To były materiały potem pisane przez dziennikarzy w wielu gazetach. W każdym razie cytowani byli ci historycy i tak czuliśmy, że to jest rzecz bardzo niebezpieczna, bo taka łatka wyklucza możliwość dyskusji. Wyklucza kogoś z takiej rozmowy zwykłej, która się toczy na temat przyszłości świata.
No, wrogów Polski jest wielu, także w Polsce. Więc oni oczywiście natychmiast przystąpili do ofensywy, ale przypomnę, że toczyła się dyskusja i że druga strona też reagowała, znaczy druga strona, czyli ci, którzy znają historię i nie odczuwają jakiejś zoologicznej nienawiści do Polski. To się toczyło w mediach, w przestrzeni publicznej przez te miesiące. Myślę, że skutek był nie najgorszy. No a teraz ci wszyscy, którzy wyli, że Polska jest krajem antysemitów i rasistów, no dostali, powiedziałbym to tak brzydko, w pysk. Więc skutek w sumie jest, wydaje mi się, pozytywny.
A czy ta deklaracja podpisana przez premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Benjamina Netanjahu będzie miał jakiś wpływ na to, co dzieje się w Komisji Europejskiej, w Radzie Unii Europejskiej, która się dzisiaj zbiera? Czy...
Znaczy, takiego bezpośredniego wpływu nie ma. To ja myślę, że te zapisy w ustawie o IPN-ie przede wszystkim bardzo skomplikowały nasze stosunki z Izraelem, a pośrednio jakoś tam rzucały cień na niektóre elementy naszych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. I to było najważniejsze. W Europie jest trochę inny problem. Komisja Europejska ma inne zmartwienia, które próbuje rozwiązać kosztem Polski, ale tu bym nie przesadzał z jakimś zagrożeniem. No, pamiętajmy, że Europa jest już niecały rok przed wyborami do nowego Europarlamentu i ten Europarlament będzie wyglądał zupełnie inaczej niż dziś i prawdopodobnie będzie w stanie upomnieć się o to, żeby to Parlament Europejski miał decydujący głos w sprawach politycznych, a nie grupka wystraszonych i sfrustrowanych biurokratów.
Europa wygląda na taką zagubioną, bo mam wrażenie, ale może niesłuszne, że politycy europejscy każdego dnia trochę coś innego deklarują i trochę czegoś innego chcą.
No, Europa przeżyła burzę. Przeżyła, trochę przeżywa. My nie mamy może w Polsce tego takiej pełnej świadomości, jaką katastrofą jest dla Unii Europejskiej Brexit, opuszczanie jej przez Wielką Brytanię. Pamiętajmy, że od początku lat 50., kiedy powstawała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, a potem EWG, to Europa przyciągała kolejne kraje i powiększała, ta zjednoczona Europa powiększała się, rozszerzała, no próbowała zacierać różnice między państwami jeszcze nawet wtedy, gdy istniała żelazna kurtyna. Przecież przyjmowano do Unii Grecję czy Hiszpanię, które gospodarczo i społecznie wyglądały zupełnie inaczej niż to twarde centrum tych sześciu państw, które rozpoczęły proces tworzenia Zjednoczonej Europy. No a teraz nagle stała się katastrofa. No, jedno z najważniejszych państw Europy i świata Unię opuszcza. Możemy, prawda, my tu sobie z Warszawy czy z Polski patrzeć na to z mniejszym przejęciem, ale dla polityków niemieckich, francuskich, włoskich czy belgijskich to jest wstrząs gigantyczny. Europa przestała przyciągać. Europę Zjednoczoną opuszcza jej jedno z najważniejszych państw. No więc to po pierwsze. No a po drugie ten cały dramat dotyczący przyjmowania imigrantów, który może politycy wciąż jeszcze próbują jakby usprawiedliwiać się, czy tłumaczyć, czy nie przyjmować do wiadomości, że popełnili błąd. No ale społeczeństwa bardzo mocno rozliczają już polityków w zachodniej Europie i to się dzieje od Włoch po Szwecję, więc to jest drugi problem, który ma Europa i europejska biurokracja, no ale do niej należy Komisja Europejska, próbuje jakoś za wszelką cenę odwrócić uwagę opinii publicznej od tych błędów i od tych głupstw, które narobili. Więc tu sprawa polska jest taką próbą, prawda, zasłony dymnej, że nie będziemy się zajmować tym, co rzeczywiście jest dramatem Unii, ale będziemy się zajmować jakąś sprawą, która z perspektywy funkcjonowania Europy ma marginalne znaczenie politycznie, bo z drugiej strony ma bardzo istotne znaczenie, mianowicie czy Europa zarządza krajami, które do niej należą, czy Bruksela zarządza rządami, prawda, wymiarem sprawiedliwości, parlamentami i tak dalej, państw, które przystąpiły. Przekonali się teraz, że nie zarządza, prawda? Udało im się zarządzać Grecją czy Włochami, ale nie udało im się zarządzać Polską, więc tu troszkę są, jakby to powiedzieć, zdecydowani na to, żeby próbować jednak ten zarząd ustanowić. Ale moim zdaniem to się ani nie powiedzie, ani nie zdążą przed wyborami w maju przyszłego roku, ani nie zyska to aplauzów w państwach, które się coraz z większym dystansem przyglądają tej akcji. Tu trzeba też pamiętać o tym, że Europa Zachodnia kompletnie nie rozumie sytuacji społecznej czy politycznej państw, które wyzwoliły się z podsowieckiej dominacji. I no, poza w Niemczech to się, prawda, udało zupełnie inaczej zrobić, szybko, sprawnie i na siłę trochę. No, więc to doświadczenie przejmowania sowieckiej kolonii, jaką była NRD, nie wpłynęło specjalnie na wiedzę i świadomość polityków w zachodniej Europie na temat tego, co się dzieje we wschodniej Europie.
Może kiedyś z jakiegoś podręcznika się tego dowiedzą, albo dowiedzą się z jakiegoś innego powodu. Wczoraj było posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w którym uczestniczył prezes Jarosław Kaczyński.
No tak, tak. Posłowie też nie wiedzieli, co planujemy na to posiedzenie wczorajsze i dowiedzieli się o tym na klubie, dowiedzieli się o szczegółach, powiedzmy, całej operacji i jej tle politycznym prezes uznał, że w tak ważnej sprawie no to powinien on sam osobiście to posłom przekazać i to zrobił.
I w jakiej formie jest prezes?
No świetnej. Powiem, że wszyscy byli zaskoczeni właśnie jego kondycją, no i takim charakterystycznym dla niego dystansem, humorem. To świadczy o tym, że całkowicie już wraca do formy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jakąś satysfakcję przeżył pan marszałek? Nie było czasu. Pan nie oglądał wczoraj meczu Niemcy-Korea Południowa, ale wynik pan zna.
Chcieliśmy zadzwonić do ambasadora Korei, ale nie udało mi się wieczorem zdobyć jego komórki, więc nawet to się nie powiodło.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości, był gościem, poseł z Krakowa był gościem Poranka Wnet. A przy telefonie redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny do rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Trzy razy powiedziałem redaktor w tej zapowiedzi. Panie redaktorze, w takim razie zwracam się do redaktora Pawła Lisickiego, redaktora naczelnego do rzeczy. Jak pan wczorajsze zdarzenia w parlamencie skomentuje, czyli nowelizację ustawy o IPN-ie?
No, panie redaktorze, już odpowiadając tym redaktorem za redaktor, powiedziałbym tak, no mamy do czynienia, znaczy ja sądzę, że wydarzyło się coś, co i tak się musiało stać, natomiast cały ten proces od momentu uchwalenia ustawy nowelizującej ustawy o IPN, czyli to był 26 stycznia tego roku, aż do tego momentu, no uważam, że to jednak jedno wielkie nieporozumienie, przykład jakiegoś koszmarnego wręcz, nie wiem, niezrozumienia świata i wszystko to razem wydarzyło się i stało się w czymś dla Polski bardzo szkodliwym.
Szkodliwym, bo?
No, sprawa była oczywista. Intencje ustawodawcy, tak jak na początku stycznia je przedstawił, moim zdaniem były słuszne. Chodziło o to, żeby polska pamięć była chroniona w takiej samej mierze, jak pamięć żydowska. To, co zostało wprowadzone do tej nowelizacji ustawy o IPN, nie różniło się specjalnie od tego, co znajduje się w tych ustawach, które chronią tak zwane kłamstwo oświęcimskie, to znaczy chronią, czy przeciwstawiają się tym, którzy głoszą kłamstwo oświęcimskie dotyczące Holokaustu. Krótko mówiąc, ta ustawa miała na celu, taki był jej pomysł, zrównywać ochronę polskiej pamięci z pamięcią żydowską. Natomiast dlaczego uważam, że ta ustawa została źle przygotowana, źle zrobiona? No, Polska, przygotowując i przegłosowując tę ustawę, poszła na wojnę, w cudzysłowie oczywiście, można by użyć takiej metafory, z najsilniejszą armią świata. To, że sakralizacja Holokaustu stała się częścią ideologii Izraela, to, że dla środowisk żydowskich, amerykańskich środowisk żydowskich, jest to jeden z najważniejszych elementów tożsamości, no to jest moim zdaniem oczywiste dla każdego, kto obserwuje to, co się na świecie dzieje. Zgłaszając taką ustawę, przegłosowując je w tym kształcie, Polska ogłosiła, że się z tą ideologią nie zgadza, że ją odrzuca i że ją kontestuje. I samo to w sobie, ja nie uważam, że to było złe, tylko jeśli się coś takiego robi, to się robi to z pełną świadomością konsekwencji, które muszą się z tym łączyć. No, więc mówię, to jest takie ogłoszenie wojny, deklaracja wojny z najsilniejszą armią świata. Ale nie dysponowaliśmy żadnymi środkami do przeprowadzenia tej wojny. Nie mamy polskich instytutów chroniących polską pamięć za granicą. Nie mamy środków, które by pozwoliły to zmienić. Nie mamy przyjaznej nam grupy naukowców, która inaczej niż zwolennicy tej wersji holokaustiańskiej postrzegają II wojnę światową na Zachodzie. Nie mamy własnych ośrodków, którymi moglibyśmy, przy pomocy których moglibyśmy tą naszą inną wersję historii przekazywać. Więc nie nie mając żadnych środków walki, ogłaszamy wojnę, idziemy na nią z najsilniejszą armią świata, a potem się dziwimy, że dostajemy po głowie. No to jest, powiem szczerze, taka forma amatorszczyzny, jeśli chodzi o uprawianie polityki zagranicznej, że aż trudno mi było zrozumieć od samego początku, jak można się było na taki ruch zdecydować.
Ale może dzięki tej wspólnej konferencji prasowej, tej deklaracji podpisanej przez premiera Netanjahu i premiera Mateusza Morawieckiego, z tej wojny, na którą poszliśmy nieprzygotowani, wyszliśmy obronną ręką, z tarczą.
Nie wyszliśmy z żadną tartą. To, co się okazało wczoraj, ta deklaracja, ja traktuję ją jako pewnego rodzaju osłodę na otarcie łez. To znaczy, chodziło o to, żeby już na zewnątrz, przynajmniej na wewnątrz, dla wewnętrznej opinii już nie całkiem pokazywać to, co się wydarzyło naprawdę. No to jest taka trochę zasłona dymna. To, co wczoraj się wydarzyło, to jest w oczywisty sposób forma kapitulacji. Kapitulacji wobec nacisków Stanów Zjednoczonych i wobec nacisków Izraela przede wszystkim. Tylko ta kapitulacja, moim zdaniem, teraz ten paradoks polega na tym, że ja uważam, że i tak za późno się to wydarzyło. W tym sensie jest to w ogóle sukces Mateusza Morawieckiego, że szybko podpisał kapitulację. No, wiem, że to brzmi trochę paradoksalnie, ale tak to jest. Od początku do tej wojny byliśmy nieprzygotowani, nie mogliśmy jej wygrać. Im szybciej się z tego wycofano, tym lepiej. Dobrze, że Mateusz Morawiecki to zrobił, ale nie udawajmy, że to jest wygrana wojna. To jest kompletnie przegrana wojna o pamięć, o polską pozycję i to jest niestety taki jaskrawy przykład pokazujący, na czym polega realna polityka. Ona polega na tym, że ci, którzy są silni i mają potęgę, wymuszają na słabszych korzystne dla nich zachowania. Polska próbowała w tym sensie zachowywać się bardziej autonomicznie, bardziej suwerennie, jeśli chodzi o własną pamięć narodową, dostała po głowie, położyła uszy po sobie i tyle. No, na tym się zakończyło.
A to, że w tej deklaracji jest akapit dotyczący polskiego państwa podziemnego i jego roli i roli rządu na emigrację i o antypolonizmie też pojawiają się słowa i o sprawstwie i o polskich obozach koncentracyjnych, które nie były polskie i że nie można używać takich słów, czy to nie jest jednak coś optymistycznego?
Ale to jest oczywiście optymistycznego, pod warunkiem, że polska polityka będzie się opierała na tym, na czym się tak bardzo lubi opierać, to na różnych deklaracjach, które nie mają jednak mocy prawnej i sprawczej. O co chodziło w tym samym sporze? Chodziło o to, że Polska postanowiła użyć narzędzi państwowych do obrony swojej pamięci. Tak, do tego, na tym polega prawo karne, że to są właśnie te środki przymusu, prawda, stosowane przez państwo. I to sprawia, że wtedy można było traktować tę chęć obrony w sposób poważny. Jak mówię, moim zdaniem to było z góry skazane na niepowodzenie, ale takie było to przesłanie. A to, ta deklaracja, o której mówimy, do takich deklaracji możemy sobie wyobrazić bardzo wiele. No, czy zarówno pan redaktor, jak i ja słyszeliśmy przecież od przedstawicieli, w zależności od sytuacji również Izraela, czy środowisk żydowskich, całą masę miłych wypowiedzi, miłych słów, że Polacy pomagali, że Polacy byli dobrzy, ale przecież nie na tym polega ten spór. Ten spór polega na tym, czy inne państwo, w tym przypadku Izrael i za pośrednictwem Izraela Stany Zjednoczone, były w stanie wymusić na Polsce zmianę prawa, czy nie były w stanie wymusić. Otóż po pół roku wyraźnie widać, że były w stanie. Jaki z tego płynie dalej wniosek? No, z tego płynie moim zdaniem wniosek taki, że jeśli będzie chodziło już, będzie rzecz dotyczyła nie kwestii ideowych, czy dotyczyła ochrony pamięci, tylko będzie dotyczyła ochrony własności na przykład. Słynna ustawa 447 podpisana przecież przez Donalda Trumpa. No to wniosek z tego płynie taki. Przy mocnym nacisku, przy użyciu mocnych środków, Polska będzie się cofała i będzie ustępowała. W zamian za co? No może znowu uzyskamy wtedy na przykład jakąś kolejną miłą deklarację, której Polacy po prostu bardzo kochają miłe deklaracje, którym się mówi, że są dobrzy, wspaniali, że pięknie walczyli, że byli pierwszymi, którzy przeciwstawili się Hitlerowi. No ktoś, kto polega na tego typu deklaracjach i sądzi, że to jest kwintesencja polityki, no powiem tak, nie zazdroszczę ludziom tak myślącym, ponieważ to jest skazywanie się na nieustanne porażki.
Ale trzeba powiedzieć, że ta nowelizacja ustawy o IPN-ie, która była przeprowadzona 26 stycznia, wytrąciła wiele argumentów Mateuszowi Morawieckiemu, który był powołany na stanowisko premiera ze względu na sytuację międzynarodową. To było pole minowe, po którym musiał chodzić premier.
Dlatego ja mówię, to jest sukces polityczny Mateusza Morawieckiego, co się wczoraj stało. To jest, mówię, co to znaczy sukces polityczny? To, że to jest sukces polityczny Mateusza Morawieckiego, który, że tak powiem, został wpuszczony na minę przy pomocy tej ustawy, to wcale nie oznacza, że to jest sukces polityczny państwa polskiego, bo państwo polskie, dokonując wczoraj tej nowelizacji, przyznało się do własnej słabości. To jest oczywiście tak, że jeśli się wysyła dobrego negocjatora, żeby szybko podpisał pokój w warunkach niesprzyjających, to wcale nie zmienia faktu, że dane państwo wojnę przegrało, tylko i oczywiście mogliśmy jeszcze więcej być może na tym stracić, ale przypomnę, że jaki jest efekt tej całej awantury. Efekt jest taki, że przez pół roku na całym świecie pisano o Polsce i to można sobie zweryfikować dla łatwości. Myślę, że te źródła są dostępne również po polsku. Pisano o Polsce jako państwie, które próbuje uniknąć swojej odpowiedzialności za Holokaust wskutek tej ustawy. Ogłaszając teraz wycofanie się z tych kontrowersyjnych przepisów, Polska przyznaje, tak, próbowaliśmy faktycznie oszukać opinię światową, próbowaliśmy powiedzieć, że nie uczestniczyliśmy w Holokauście. W związku z tym wniosek, który wyciągają z tego media, jest taki, no właśnie, czyli się przyznają do swojej winy. A deklaracja, o której tutaj wspominamy, z pewnością tych strat nie jest w stanie pokryć, przykryć i zasłonić.
Powiedział Paweł Lisicki, redaktor naczelny Do Rzeczy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:49. Słuchają państwo Poranka w Net.